Witamy w kolejnej godzinie licencji na życie, a gośćmi dzisiejszego programu są dr Piotr Kwiatkowski, psycholog, psychoterapeuta oraz pani Agnieszka Kwiatkowska, psycholog, pedagog, terapeutka. Państwo ze sobą współpracują od lat, współtworzyli taki projekt pod nazwą Trójkąt Emocjonalny i właśnie dotyczył emocji dzieci, uczniów, nauczycieli i rodziców. W poprzedniej godzinie mówiliśmy o tym, jakie potrzeby emocjonalne mają dzieci, w jakim emocjonalnym zapotrzebowaniu są ze względu na to, że dość nie dorastają, że uczą się tego, jaki jest świat, co się tak naprawdę w ich wnętrzu dzieje i co się dzieje, kiedy te emocje są tłamszone, bo lepiej być grzecznym, mieć tak zwane osiągi, chodzić na wszystkie zajęcia pozalekcyjne, mieć czerwony pasek i wtedy się można takim dzieckiem pochwalić, że jest się świetnym rodzicem. No ale właśnie, czy do końca świetnym? Bo to, co rodzice projektują na dzieci, te granice, czy to nie jest przedłużenie siebie samego, że rodzic chce, żeby dziecko spełniało jego marzenia, jego niezrealizowane plany, nie jest jakimś projektem?
Jest projektem na poziomie świadomym. Tak, rób tak, jak ja chcę, bo będzie tobie dobrze, bo ja wiem, co jest dla ciebie dobre.
No dokładnie. Robię to dla ciebie, ja ci doradzę, a ty wykonuj.
Tak.
I co, wtedy takie dziecko jest odcięte od siebie, bo przestaje w siebie wierzyć. Tak jakby
on nie czuje siebie, on nie wie, czego chce. Jakby zapytać, no, ja często zadaję bardzo proste pytanie, czego chcesz i czego nie chcesz. Ojej, a nie ma łatwiejszego zestawu pytań?
Tak. Naprawdę?
Tak, ale to nawet już nie chodzi o dzieci. Ja dorosłym zadaję to pytanie i jest po prostu rozjazd. A z tego to wynika, że rodzice narzucają potrzeby, narzucają emocje, narzucają zadania, sprawczość. Nie ma własnej sprawczości. Dziecko się uczy często dla rodzica, uzyskuje wyniki dla rodzica, żeby było kochane, doceniane i tak samo to robi dla nauczyciela. Przecież genialne dzieci są uwielbione przez nauczycieli, więc jak ja jeszcze będę się uczyć i piąteczkę, i szósteczkę, i jeszcze gwiazdkę, to ja będę po prostu ulubienicą nie tylko pani nauczycielki, ale samej pani dyrektor i jeszcze nie wiadomo kogo. A jeszcze jak przejdę olimpiady, to ja będę znana i dostanę oklaski. Oczywiście od dorosłych, ale jeżeli chodzi na poziomie relacyjnym wśród dzieci, to te dzieci są samotne z boku, nielubiane. Bo o czym one mają rozmawiać z innymi dziećmi? O matematyce, o zadaniu i nic więcej.
Czy rzeczywiście rodzice są szczęśliwi, jak już się otwierają przed psychologiem i przed pedagogiem, czy oni rzeczywiście są szczęśliwi, że tak wychowali dziecko, że ono jest takie grzeczne i ma takie osiągi?
Oj, no tutaj to już w ogóle się zaczyna totalne szaleństwo, dlatego że w jaki sposób można było być dobrym rodzicem? Skąd człowiek w ogóle wiedział, że jest dobrym rodzicem? Bardzo łatwo było to zdiagnozować. A jeżeli ludzie, tak zwani ludzie, ci co coś zazwyczaj powiedzą albo nie powiedzą, jeżeli ludzie popatrzyli na moje dziecko i widzieli, że po pierwsze, jest w miarę czyste, wymyte. Po drugie, nakarmione. Po trzecie, zostało wysłane do szkoły i do tej szkoły dotarło. No to znaczy, że jest zaopiekowane, zadbane, wszystko jest ok, wszystko jest w porządku. Poza tym dzieci ryby głosu nie mają i tak dalej. Czy się będzie chciał uczyć, czy coś z niego będzie? No to w dużej mierze jest kwestia tego dziecka, no i nauczycieli, którzy gdzieś tam pogonią, nauczą. No rodzic czasami pasem tam wtłucze wiedzę albo wytłucze lenistwo z dzieciaka i to by było na tyle. Natomiast w pewnym momencie pojawił się ten trend wychowania naukowo-medycznego, gdzie co chwilę jakieś nowe teorie, co chwilę jakieś nowe patenty na to, jak to dziecko rozwijać i teraz już nie wystarczy ubrać i nakarmić. Teraz trzeba wszechstronnie stymulować, jak najwcześniej zastosować rozmaite gadżety, gry, zajęcia dodatkowe, terapeutów, specjalistów, wspomagaczy i tak dalej, i tak dalej. Więc już w dużej mierze te informacje zaczynają płynąć z z zewnątrz. No i kolejny trend i kolejny element mówiący o tym, owszem, po twoim dziecku, drogi rodzicu, będzie widać, czy ono jest odpowiednio zaopiekowane, ale co konkretnie będziemy obserwować? Ano, weźmiemy pod uwagę, czy chodzi na zajęcia pozalekcyjne, jak bardzo one są nietypowe, niestandardowe, wypasione. A poza tym, czy twoje dziecko ma markowe ciuchy, markowego iPhone'a i tak dalej, i tak dalej. Więc w dużej mierze przez pieniądze się to załatwia. Więc ten rodzic coraz bardziej niepewny, coraz bardziej poszukujący informacji od blogerów, vlogerów, influencerów, lekarzy, naukowców różnej maści. Zresztą naukowców, pseudonaukowców bardzo często, bo to no, coraz więcej osób się wypowiada niby z perspektywy nauki, a tak naprawdę straszne głupoty opowiadają. No więc olbrzymia grupa rodziców, z którymi ja mam do czynienia w najrozmaitszych kontekstach, mówi o swojej niepewności, ewentualnie o tym, w jaki sposób zamierzają osiągnąć poczucie bycia dobrym rodzicem. No i zazwyczaj są to wyznaczniki zewnętrzne. No i teraz dokładnie tak, jak powiedziała pani Agnieszka, jeżeli to dziecko ma czerwony pasek, jeżeli jest olimpijczykiem, no to rodzic czuje się nieco raźniej, dobrze się wywiązał, dobrym rodzicem jest. No natomiast problem zaczyna się, jeżeli to dziecko źle się zachowuje, bije innych, sobie robi krzywdę. Jeżeli jeszcze sobie, to można to jakoś ukryć, bo to bardzo wstydliwe. No gorzej, jeżeli się gdzieś tam rozbija albo atakuje innych w internecie. Co zresztą wielu rodziców też nie przyjmuje do wiadomości, wypiera, to na pewno nie moje dziecko, ktoś skradł konto, włamał się i tak dalej, i tak dalej. A więc no, ci rodzice w wielu sytuacjach są naprawdę w trudnej sytuacji. To z jednej strony jest tak, że generalnie sytuacja wychowania bardzo się skomplikowała, bardzo te wskaźniki są skomplikowane, niejasne, nieoczywiste. Z drugiej strony, o tym już rozmawialiśmy, dzieci stanowią dość trudny materiał dla rodzica, dlatego że rodzicowi bardzo trudno jest wystąpić w roli autorytetu, zwłaszcza takiego wiedzowego, no bo to dzieciaki spędzają bardzo dużo czasu, a to oglądają jakieś bajki, gdzie są aspekty edukacyjne, a to filmiki na YouTubie, a to jakieś tam programy popularno-naukowe, więc rodzic niekoniecznie jest w stanie zabłysnąć wiedzą, więc gdzieś tam ucieka i gdzieś tam się chowa. No i wreszcie pamiętajmy, przez to, że rodzic zostaje rodzicem, to niekoniecznie w niego wpływają nagle kompetencje interpersonalne, komunikacyjne, empatia i tak dalej, więc bardzo często rodzic, który przede wszystkim jest człowiekiem, no sam ledwo się wyrabia w relacjach społecznych, interpersonalnych, więc nie za bardzo wie, jak z dzieciakiem nawiązać kontakt, zwłaszcza takim, które jest przeświadczone, że pozjadało wszelkie rozumy świata, które się broni przed tym kontaktem, więc nie wie, jak zagadać, nie wie, jak poruszać się po terenie emocji. No wielu różnych rzeczy nie wie.
Ja pamiętam, że jak robiłam reportaż, spotykałam się, bo przyglądałam się kilka lat temu właśnie temu programowi Trójkąt Emocjonalny, to spotkałam rodziców biorących udział w tym projekcie, którzy mówili, że bardzo dużo zyskali właśnie poprzez kontakt z psychologiem, z pedagogiem, bo sami mają ogromne problemy. Na przykład w związku małżeńskim są zdrady, nie radzą sobie w tej materii, bardzo często dzielą się takimi informacjami z dziećmi. Te dzieci są przedmiotem, nie podmiotem, rozgrywek między rodzicami. Ale mało tego, są rozwody, dzieci przeżywają
za rodziców.
Tak, za rodziców.
Emocje, ale też
i dziećmi się też gra.
Tak, obarczają tymi emocjami i to jest niesamowicie nieprzyjemne i czego się nie powinno robić dziecku, kiedy mówi się o szczegółach sytuacji zdrad, różnych takich nieprzyjemnych sytuacji, kiedy to dziecko bierze na siebie i nie wie, kogo ma kochać, kogo ma nie kochać, czy ma nienawidzić tatusia, który zdradził, czy mamusię, która poszła w loty.
Ale naprawdę dorośli ludzie nie wiedzą, że nie. Dzieciom się takich rzeczy nie mówi?
oni są sami...
Nawet nie o to chodzi, że nie wiedzą. No, są po prostu w takich emocjach i tak nie mają z kim pogadać, że no, to dziecko jest kimś bliskim, kimś dostępnym, kimś przy kim niekiedy się po prostu nie zdzierży i z człowieka się to zaczyna wylewać.
Tak,
no,
ale
i to jest tak naprawdę pokłosie tego, o czym dzisiaj gadamy, że emocje są niemodne. Nie rozmawia się o takich rzeczach. Trzeba się szczerzyć i mówić: u mnie wszystko rewelacyjnie, z dziećmi fajnie, z mężem okej, jestem człowiekiem sukcesu.
Inaczej, modne jest wstydzić się emocji.
Tak, tak.
Bo one są. Nie jest tak, że ich nie ma, bo są niemodne.
Tak. I nagle się człowiekowi wyleje, a z jednej strony dziecko jest dobrym słuchaczem, a z drugiej strony fajnie jest, jeżeli jest nas trójka.
Tylko dziecko jest
jak mama,
pompka.
Tata i dziecko. No to teraz kto pierwszy wciągnie dziecko w koalicję, ten jest mocniejszy. Bo my, nasza rodzina uważa, że tatuś jest niedobry. Albo my, nasza rodzina uważa, że mamusia się zachowała niegodziwie. A my zazwyczaj mamy większą rację niż ta jedna osoba, więc następują wyścigi.
A co się dzieje z dzieckiem?
Takich rodzin ja mam bardzo dużo w gabinecie. Co się dzieje z dzieckiem? W różnym kierunku. Przede wszystkim jest to olbrzymie napięcie, a pamiętajmy, że dziecko bardzo emocjonalnie reaguje i ma ograniczone narzędzia, żeby z tymi emocjami coś zrobić. Więc albo właśnie idzie w agresję, albo autoagresję, tak jak mówiłem, albo ucieka w świat komputerowy. Ma potężny konflikt lojalności, o czym przed chwilą pani Agnieszka powiedziała, czy bardziej kochać mamusię, czy bardziej tatusia. I nie da się obojga kochać w wielu rodzinach. Tak właśnie jest to ustawione, bo jeżeli dziecko zbliża się do ojca, no to matka się obrazi, odsunie, uważa to za zdradę i odwrotnie. No, w przeciwnym kierunku działa to dokładnie tak samo.
Ale
to
jeszcze wprowadza w poczucie winy.
Też różnie ci rodzice, bo niektórzy zupełnie literalnie i wprost, jawnie wzbudzają to poczucie winy, a inni bardziej gdzieś tam cierpią, popłakują po kątkach, pokazują, że sobie nie radzą. No przecież ile ja takich rodzin spotkałem, gdzie dziecko występuje w charakterze adwokata jednego z rodziców. Częściej chyba mamy, chyba, bo wcale nie jestem pewien. Bardzo często również taty. No i następuje parentyfikacja, czyli proces polegający na tym, że zamiast rodzic zajmować się dzieckiem i dbając o jego dobrostan, staje się obiektem opieki, którym to obiektem zajmuje się dziecko. Dziecko nie jest w stanie tego znieść. Zbyt dużo napięcia, zbyt dużo odpowiedzialności. Ono samo siebie nie ogarnia, co dopiero i siebie, i rodzica.
Ale nowa rola.
Więc no właśnie, albo się znieczula reakcjami ucieczkowymi, albo substancjami, albo stara się desperacko znaleźć jakąś poradę w internecie od innych dzieciaków, no bo przecież nie od specjalisty. Albo somatyka zaczyna wysiadać, więc jakieś tam bóle, no to najróżniejsze rzeczy.
Albo na wieczność wchodzi w rolę dorosłego, a nigdy nie może dokończyć roli dziecka.
I teraz, jeżeli kogoś takiego zapytamy, a czego ty chcesz i czego ty potrzebujesz, no to jest absolutnie dramatyczna sytuacja. Ostatnio pracuję z taką panią, nie wiem, w wieku około 50 lat i ona w ogóle w ciężkim szoku, ale takie pytanie nigdy w życiu nikt mnie o to nie pytał. Zawsze o kogoś dbałam, kimś się opiekowałam, kogoś niańczyłam i teraz w tym momencie ja to teraz to już tylko chcę świętego spokoju, mąż mnie zostawił, dzieci wefrunęły, to ja będę siedziała, grządki uprawiała, nie chcę myśleć, nie chcę się zastanawiać, cierpię, boli mnie, ale za bardzo się boję zastanawiać się nad tym, czego ja właściwie chcę i potrzebuję i o co mi w życiu chodzi. I tak naprawdę, no, z jednej strony kobieta ma poczucie, no, już swoje lata mam, to już za późno, tyle lat zmarnowałam, a z drugiej strony jest na tyle młoda, że no, to nie jest moment, żeby się położyć i czekać na śmierć. No i no, takie bycie pomiędzy przerażające.
Ale tak wiele osób żyje pomiędzy, a jeżeli tak. Dziecko wchodzi w rolę dorosłego i dźwiga ciężar odpowiedzialności i musi na przykład unieść mamę przez to życie, bo sobie nie poradziła i rozleciała, to pamiętajmy, są to niesamowite szkody Na różnych poziomach. I oczywiście psychosomatycznym i relacyjne, że w przyszłości również wejdzie w taką rolę, że będzie dźwigać cały świat na swoich barkach, włącznie z mężem, z dziećmi. I nie będzie wyrabiać na zakrętach. Natomiast
kiedy... Ile sobie pozwoli na to, żeby mieć męża i dzieci, a nie do końca życia niańczyć tego rodzica kosztem swojej własnej rodziny, założenia tejże.
Ależ dokładnie. Kiedy u mnie w gabinecie spotykam takie dzieci, ale również osoby dorosłe, no to się w różne role powchodziły, różne mechanizmy obronne się wytworzyły, żeby jakoś przeżyć. Różnie to się już później odbywa i dzieje w zdrowiu psychicznym. Natomiast tutaj teraz, jak ja słucham pana doktora i rozmawiamy sobie tutaj w trójkę, no to też jest bardzo ważna ta profilaktyka emocji, ale w innym już odniesieniu. Nie przeciwdziałania, jak to się profilaktykę ujmuje, ale poznawania swoich emocji. Co w tym momencie czuję, kiedy rodzice się kłócą? Kiedy nie mówią, nie rozmawiają ze sobą, nikt się dzieckiem nie zajmuje, nie przejmuje. Ono gdzieś tam z tyłu da sobie radę. Ma się nauczyć, ma pójść do szkoły i tyle, ale nikt nie jest zainteresowany jego emocjami. Nie ma odzwierciedlenia emocji w ogóle w stosunku do dziecka. Są tylko fakty. Ja ostatnio prowadzę panią, z którą pracuję sobie. Nigdy nie wyszła z roli dziecka i zapytałam się w pewnym momencie, co pani teraz czuje. Ale ja myślę. Ale ja mówię, ja nie pytam się o pani myśli. Co pani czuje? No, rozleciało się, to mało powiedziane jest. Po prostu to był wielki płacz. Ocean się z niej wylał, dlatego że nikt się nigdy nie pytał o jej uczucia, o jej emocje. Ja natomiast w pracy swojej zastosowałam taką trochę inną metodę, bo bardzo dużo oglądam bajek. Moją ulubioną bajką, kiedy zaczynam uczyć emocji, opowiadać o nich, to jest bajka w głowie się nie mieści. Zwykła, zwyczajna bajka, kiedy są przedstawione emocje. Dzieci to tak oglądają, że muchę słychać. Jest cisza, ja nigdy ich nie uciszam, nie uspokajam. Natomiast kiedy w pracy domowej polecam to rodzicom, to później słyszę, co mi pani dała do obejrzenia. Ja nic nie rozumiem. Albo był też wielki płacz, bo są tam takie sceny, które uruchamiają emocje. I zaczyna się dziać. Natomiast z tymi emocjami nie żyjemy, omijamy i uciekamy od nich. To jest przede wszystkim to, nie ma kontaktu emocjonalnego, są fakty. Zrobiłeś to? Okej. To? Dobrze. Dostałeś taką ocenę? W porządku. Dostałeś gorszą? To musisz teraz to naprawić. Ale nikt nie pyta się, a co czułeś, jak dostałeś słabszą ocenę?
Okej, czyli jak pracowaliście z emocjami uczniów, rodziców, nauczycieli, o nauczycielach jeszcze porozmawiamy, to jak zostało uruchomione, to co się stało? To teraz będziemy straszyć, że ojejku, nie pozwólmy sobie uruchomić, czy właśnie pozwalajmy sobie uruchomić emocje?
No właśnie, tutaj bardzo różnie z tym było. A szalenie istotne, to zresztą nawet jakieś tam teoretyczne wyznaczniki konstruowania, prowadzenia programów profilaktycznych mówią o tym, że jeżeli mamy za zadanie dogadać kilka osób czy kilka grup osób, to musimy jakby namówić wszystkie te grupy do współpracy. Co więcej, a podobne zdobycze rozwojowe, czy przynajmniej weryfikowanie tego, a niekiedy dostarczanie pewnych tam kompetencji, powinno się odbywać równolegle. I tutaj w niektórych momentach udało nam się bardzo ładnie to dostosować i zgrać, ale niestety w wielu momentach nam się totalnie rozjechało. I teraz o co chodzi? No, z jednej strony, tak jak mówiłem, jednak mimo wszystko to chyba dzieciaki najbardziej były podatne na zmiany, na naukę komunikowania
się. Na rozmowę z nami.
Na rozmowę z nami, może tak, rzeczywiście. No i teraz, jak trochę złapały bakcyla, że to się tak da, że one w ogóle mają coś takiego jak emocje, to przynajmniej część z nich na tyle się wkręciło, że chciało rozmawiać z rodzicami. I w tym momencie rodzic albo zdziwiony, albo patrzący na to swoje dziecko, co mu się stało, czego on się najadł i w ogóle, że nagle o takich dziwnych rzeczach rozmawia, więc sceptycznie, albo totalnie z przerażeniem, bo jednak większość, no nie wiem czy większość, duża część rodziców zdaje sobie sprawę mniej lub bardziej niekiedy kątem świadomości, że to są istotne tematy, warte obgadania, warte poruszenia. Natomiast z drugiej czują się przeraźliwie bezbronni wobec takich tematów, przeraźliwie niekompetentni. Więc moje ukochane dziecko przychodzi do mnie i chce pogadać o swoich emocjach, a co ja mogę z nim zrobić? Więc część zaczęło gorączkowo poszukiwać pomocy specjalistów, psychologów, pedagogów, również nas. Część zareagowało negatywnie, no jeszcze w całej tej sytuacji nauczyciele, o których nie wspomnieliśmy, natomiast tutaj też w niektórych przynajmniej z tych szkół specyficzna była reakcja. Więc tak jak mówię, tam gdzie udało nam się zgrać, gdzie dzieciak zaczął najpierw z nami rozmawiać, później już własnym głosem o własnych potrzebach i własnych emocjach, a w międzyczasie rodzic albo się zainspirował, żeby ze swoimi sprawami zrobić porządek, albo przynajmniej się zainspirował tym, że to warto z dzieckiem rozmawiać o emocjach, to całkiem nieźle to wychodziło, ale niestety w wielu sytuacjach się rozminęły te osoby. Więc dzieci zaczęły rozmawiać, rodzic zareagował sceptycznie, dzieciak zamknął się z powrotem, albo odwrotnie, właśnie rodzic miał ochotę i namawiał, a dziecko jeszcze nie było gotowe, z jakiegoś powodu były emocje, które je blokowały, brak zaufania, żal, złość i też nie doszło do dogadania się. W innych z kolei środowiskach było tak, że a to wakacja, a to feria, a to jakaś przerwa, no coś takiego się podziało, gdzie któraś ze stron albo i obie zabałagali dość nową, jeszcze kruchą, delikatną kompetencję. No i niestety stare kolejne ściągnęły grupę bądź dwójkę, chociażby składającą się z rodzica i dziecka, do starych sposobów komunikowania się, funkcjonowania i tak dalej. Więc w niektórych sytuacjach mam wrażenie, ten nasz program świetne rzeczy wniósł, przyniósł. W innych z kolei, no z różnych powodów, sporo jeszcze do poprawienia, przemyślenia, usprawnienia.
O tym programie Trójkąt Emocjonalny będziemy jeszcze rozmawiać. Teraz zagramy. Mogą oczywiście Państwo komentować na Facebooku Licencja na Życie i pisać swoje refleksje na temat systemu nauczania, na temat funkcjonowania emocji w szkole, w dzieciństwie, w rodzinie. Nie powiedzieliśmy o tym jeszcze, jak to jest, kiedy dziecko zdecyduje się pokazać emocje, które krytykują zachowanie dorosłego. Nie tylko rodzica, ale też nauczyciela. O tym też będziemy za chwilę rozmawiać.